Radiowy przegląd prasy. Komentują Wojciech Cejrowski i Andrzej Rudnik.
Dzień dobry panie Wojciechu.
Dzień dobry panie Andrzeju, mam dla pana pytanie teraz po miesiącu gadania o tym Grodzkim, marszałku Senatu.
Ojej, co? Zaraz. Chyba telewizję publiczną pan oglądał
nie.
Na pewno.
Nie. Mam do pana pytanie, nie jakżeś mogę oglądać telewizję publiczną. Ona zrobiła wszystko, żeby się nie dała oglądać w Ameryce i TV Polonia jest niedostępna. Telewizję Trwam mogę oglądać sobie przez internet swobodnie, a telewizji polskiej się nie da. Na początku miał pan wątpliwości, że ktoś nam oskarżył i to niesprawdzone i że wielka afera. No ale już w tej chwili oskarża Grodzkiego 11 osób.
No i co?
Podają swoje nazwiska. No to jeżeli prywatnych 11 osób niezatrudnionych przez PiS, to nie jest poseł PiSu, były, ani urzędnik PiSu, tylko 11 osób już oskarża Grodzkiego, wychodzą, bo się przestały bać. I ta 11 osoba oskarża o 2000 złotych za lepszą opiekę dla kobiety. To czy jak to jest 11 obywateli ze Szczecina, to czy pan zmienia opinię w tej sprawie, czy nadal pan utrzymuje swoją opinię, tak jak przy pierwszym przypadku?
Nie zmieniam opinii, proszę pana, bo powiedziałbym, wie pan, banalne stwierdzenie, że jeżeli nie został przez sąd uznany za winnego, to jest niewinny, proszę pana, domniemanie niewinności. To po pierwsze. Po drugie, panie Wojciechu, jak się teraz ludziom po kilkudziesięciu latach przypominają takie rzeczy, to ja mam wątpliwości, proszę pana. Po trzecie, to sytuacja wygląda tak, że niektórym może się teraz wydawać, że dawali te pieniądze do kieszeni profesorowi Grodzkiemu, wtedy doktorowi, a dawali komu innemu i tak dalej, i tak dalej. Czekałbym na rozprawę sądową. Jak będą oni w sądzie, panie Wojciechu, to jak tu dzisiaj z panem rozmawiał i słyszą nas tysiące, może setki tysięcy słuchaczy, to założę się z panem, że większość z nich albo wielu się z tego wycofa, a jak zostaną jakieś, to drobiazgi.
Dobra, a przy ilu osobach by pan zmienił zdanie? Bo przecież nie tylko stosujemy, wobec zwykłych obywateli stosujemy takie podejście, że dopóki nie jest skazany, to jest niewinny. Ale od polityków pan ma zazwyczaj wyższe oczekiwania i kiedy były kłopoty z prezesem NIK-u, to pan oczekiwał, że on się sam poda do dymisji, pomimo że przecież nie był za nic skazany, tylko to były ogólne doniesienia. Miał pan wobec polityków wyższe oczekiwania, ja też mam inne oczekiwania wobec polityków niż szeregowych obywateli. No i w przypadku prezesa NIK-u miał pan takie podejście, że no jest tyle głosów i tyle dowodów na jego temat, że pomimo braku rozprawy powinien facet zrezygnować sam siebie, a nie trzymać się stołka. A w tym przypadku ma pan inną optykę.
I dlaczego teraz go oskarżają? Bo co, poleciał facet tam z Radia Szczecińskiego, które króluje, jeśli chodzi o szukanie takich, w cudzysłowie mówię, dowodów, czy z tej telewizji szczecińskiej i znalazł tego nagle świadka, czy też to są ci, którzy zgłosili się na apel ABW, czy tam innego CBŚP? Proszę pana, dali łapówkę, mają pretensje, niech podadzą profesora Grodzkiego do sądu, że ja, Zdzisław, przepraszam wszystkich Zdzisławów Piputów, ja, Zdzisław Piputa, dałem profesorowi Grodzkiemu 2000 łapówki 28 lutego, niech będzie łatwo, 2001 roku. Tyle. Oskarżam go o łapówkarstwo.
Dobra, a jak będzie 100 osób, to też pan będzie miał takie samo poczucie?
No a jakby pan chciał, panie Wojciechu, żeby...
No nie, ja bym chciał, żeby Rudnik tak samo jak przy prezesie NIK-u ewentualnie miał taką opinię, że jeżeli tyle osób ma do ciebie, człowieku, pretensje, to nie powinieneś piastować urzędu.
Nie. Przy prezesie NIK-u było tak, proszę pana, obecnym, że to w telewizji pokazano reportaż udokumentowany, były nazwiska, byli ludzie pokazani.
Ale dalej, to może tacy sami goście jak Radio Szczecin, którzy tak samo udokumentowali.
Ale panie Wojciechu, no chciałby pan, żeby ktoś rzucił na mnie na przykład oszczerstwo, że sprzeniewierzyłem 200 tysięcy i by 10 ludzi powiedziało, że ukradłem komu i to by był dowód? Albo
no
pan?
Nie chciałbym, ale pan? Te materiały na temat prezesa NIK-u to też nie był dowód sądowy, tylko jakiś reportaż.
Dobra, ale niech pan nie odnosi teraz do tego prezesa NIK-u, bo on jest tam, kontroluje tych pisowców, oni się jego boją czy nie boją, nie wiem, czy się cieszą z tego, tylko wróćmy do profesora Grodzkiego. Profesor Grodzki powiedział wyraźnie, proszę bardzo, sprawy do sądu, będziemy czekać na werdykt.
No ale prezes NIK-u wtedy powiedział dokładnie to samo i go oceniał pan inaczej tamtą sytuację. Też powiedział, proszę dowody mi przedstawić potężne w sądzie jakieś, wtedy pogadamy, a na razie się nie podaje do dymisji.
Zobaczymy, jak to się będzie rozwijać,
no
i obiecuję, że będziemy wracać do tematu. Natomiast ja chciałbym teraz powiedzieć o sprawie, którą wywołaliśmy tydzień temu i dwa tygodnie temu też. Szczególnie pana się I teraz mam właśnie dylemat. Nie tyle, że oskarża pani Wojciechu, ale powiedziałbym, że się chwali, co jest w tym dziwnym kraju, jakim jest Polska, nienormalne właśnie, panie Wojciechu.
Mnie się
chwali? Faceta, człowieka, pana, jako wielką sensację się podaje, że Czejrowski śmiał skrytykować rząd, w cudzysłowie mówię, za politykę węglową. Bo mówiliśmy o tym, że ten węgiel z Rosji i tak dalej, pan powiedział naszym
kompanii. Ale myśmy o tym mówili już w zeszłym roku i ze dwa lata temu.
I teraz nagle się okazuje sensacją, proszę pana, jak ktoś, w tym przypadku pan, mówi prawdę w oczy. To jest normalne?
Wycinki na ten temat komentowaliśmy, bo przecież radiowy przegląd prasy, tak się nazywa ta audycja. Przeglądamy prasę, w związku z tym doniesienia o węglu nie były nasze, tylko komentujemy. Pan coś znajdzie na Onecie, czy w swojej ulubionej gazecie wyborczej, ja coś znajdę gdzie indziej. Komentujemy doniesienia prasowe i się do nich odnosimy, więc to nie jest nowa sprawa z tym węglem, tylko to jest...
To tak jak z Grodzkim, nie nowa sprawa, komentowaliśmy, panie Wojciechu. Jeszcze tak wracając do tych notatek, w kilku gazetach się pokazały, że tak powiem, streszczenie naszej rozmowy. W jednej podano źródło, ale źle podano, że to audycja Radia Koszalin, proszę pana, ha, 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 ha,
uśmiałem była się. Była audycja Radia Koszalin,
tak, była. A w drugiej w ogóle nie podano. Ja co prawda do jednej napisałem, żeby to sprostowali, ale wie pan, to tak jak pisanie na Berdyczów. Ale... Panie Wojciechu, już pal sześć te gazety i pana wykrakanie i moje także mówienie na ten temat. Protestujący przeciwko importowi węgla górnicy nie rezygnują z blokady torów prowadzących do elektrowni Łaziska. Udział w akcji bierze kilkuset górników zrzeszonych WZZ Sierpień 80, czyli tam związki zawodowe.
Wolny Związek Zawodowy Sierpień 80. Tak.
Sierpień 80. W skrócie mówiąc, oni tam protestują. Przedstawiciele tej elektrowni Łaziska mówią, że oni ruskiego węgla nie biorą. Ci górnicy mówią, że biorą, a rząd wcześniej, kilkanaście dni wcześniej, piwko sobie popijali razem z górnikami. No i miał pan rację. Górnicy mają rację?
Elektrownia Łaziska udzieliła dziwnej odpowiedzi. Ja zawsze jestem podejrzliwy. Powiedzieli, nie korzystamy z węgla pochodzącego z Rosji. Czytamy tak w oświadczeniu spółki. I ja mam zaraz pytanie, jakby tam dziennikarz stał w pobliżu, powinien zadać, ale nie korzystacie teraz, dzisiaj, a na hałdach leży i jutro zaczniecie sypać, albo wczoraj sypaliście, a dzisiaj, czy nigdy nie korzystaliście? I trochę dalej, jeszcze tam szef grupy Tauron powiedział, węgiel kupowany jest wyłącznie na rynku krajowym u największych podmiotów zajmujących się produkcją i obrotem paliwami. Tak podano.
I tu, panie Wojciechu, obrotem, tu jest klucz.
I więc właśnie, i pytanie, czy grupa Tauron nie kupuje węgla ruskiego, ale na rynku krajowym, bo ktoś inny sprowadził i oni kupują na rynku krajowym, ale jest to ruski węgiel.
Panie Wojciechu, tu jest ośmiornica, proszę pana, wyciągnąć.
Ja tego nie wiem, tylko
nie
pytam.
Nie wie pan, bo teraz dodam tylko do tego, co pan mówi, jakoś się dziwnie zgadzamy dzisiaj. Na stacjach benzynowych pewnej sieci państwowej, tak to nazwę, pokazał się węgiel w workach, on tam ma węgiel jakiś tam plus, zresztą bo wszystko w Polsce jest z plusem. No i zbadano ten węgiel i on jest o takiej kaloryczności, której żaden polski węgiel nie osiąga. Odpowiedź skąd się bierze może być tylko jedna.
No nie z Polski, taka może być tylko pod warunkiem, że badania nie są znowu robione.
Coś trzeba z tym zrobić, panie Wojciechu. No przecież takiego picuringu, jaki jest uprawiany przez rząd, nie może być chyba.
Pomijając wszystkie picuringi, zwróciłem uwagę na ekonomiczny aspekt sprawy, bo mi pan wysunął związek zawodowy pod nos. W związku z tym teraz tak. Co powoduje import węgla? Gdzie są kłopoty? Znalazłem informację w tym samym artykule, że kłopoty ze sprzedażą polskiego węgla z polskich kopalń biorą się stąd, że mamy wysoki import energii z zagranicy, energii elektrycznej, czyli elektrownie nie potrzebują tyle polskiego węgla, bo polska władza dopuszcza do sytuacji, gdy importujemy prąd, gotowy prąd z obcych elektrowni. Nasz węgiel jest droższy, czy nasza energia jest droższa dlatego, że premier ciągle mówi o sprawach klimatycznych i proszę pana, po pierwsze, brak jest elektrowni w Polsce, produkujemy za mało prądu i są stare i powinniśmy budować elektrownie, ale się boimy budować węglowe i zaczynamy z Francuzami gadać o atomówce, której nikt w Polsce nie chce. Mamy kupy węgla, a nie chcemy budować elektrowni węglowych i nie stać nas na kupowanie certyfikatów CO2. I premier ciągle opowiada o klimacie. Stąd się też biorą hałdy węgla. Skoro kupujemy zagraniczny prąd, to powinniśmy go nie kupować. skoro kupujemy, bo jest tańszy, to powinniśmy w Polsce produkować tańszy, albo przeliczyć, czy rzeczywiście nam się opłaca kupować prąd tańszy o 2 zł w sytuacji, gdy poprzez niekupowanie polskiego węgla do produkcji prądu wpędzamy się w to, że górnikom trzeba będzie płacić postojowe. Związek Zawodowy to powiedział. Jeżeli nie będziemy sprzedawali, wydobywali węgla z polskich kopalń, to polskim górnikom trzeba będzie płacić postojowe. I trzeba te dwie rzeczy porównać ze sobą. Prąd zagraniczny jest trochę tańszy. Ale czy rzeczywiście, jeżeli zaczniemy płacić postojowe górnikom i nie będziemy własnego węgla produkować, to może wcale nie jest tańszy w tym rachunku ogólnopaństwowym.
Tylko potrzebne by było strategiczne myślenie, proszę pana, a szczególnie tutaj w sprawach tych węglowych, nazwijmy je tak umownie, ale tu nikt strategicznie nie myśli, panie Wojciechu, i górnicy oprócz tego, o czym tutaj w tym artykule jest, wysuwają także inne żądania, na przykład podwyżkę płac o 12%, panie Wojciechu. I też byłbym w stanie się założyć, że przed wyborami prezydenckimi, czyli przed majem, będzie jakaś podwyżka, no powiedzmy może nie 12, kompromis znajdą na wysokości 10% tej podwyżki i górników uspokoją.
Proszę pana, ja jestem za tym, żeby ludzie zarabiali więcej, tylko zarabianie więcej nie może wynikać z tego, że premier kazał, tylko powinno wynikać z rachunku ekonomicznego. Jeżeli opłacalność mojego przedsiębiorstwa, w tym przypadku kopalni, się zwiększy, to stać mnie, żeby większe pensje ludziom płacić, a nie zarządzane pensje z Warszawki.
Ale jeden prezes zarządził, proszę pana, że pensja minimalna będzie na jakimś tam poziomie, już nie pamiętam, w tej chwili ponad 2000 i w szkołach na przykład, z całym szacunkiem do pań sprzątaczek czy innych pracowników administracyjnych, one, te osoby, które są takimi pracownikami, zarabiają więcej od nauczycieli niektórych. O samolotach. Doniesiono, proszę pana, dziennikarzy wykryli, że 2 bojowe F-16 zostały skasowane, a wiele jest wykorzystywanych jako dawcy części do innych maszyn, panie Wojciechu. Okazuje się także, z tych informacji prasowych wynika, bo w ogóle to, nie wiem czy państwo pamiętają, mamy 36 jednomiejscowych F-16 i 12 dwumiejscowych, takich do szkolenia przeznaczonych tych F-16. Są problemy z częściami, które dostarcza amerykański koncern. No i Polacy doszli do wniosku, że jak mają latać, to trzeba kanibalizować, czyli z takich no, bardziej wylatanych brać do tych, które mniej. Ale są też problemy z pilotami, których mamy do obsady no, mniej więcej 40% tych samolotów, które latają. Ministerstwo oczywiście dementuje obrony te informacje podawane przez prasę, ale konkretów żadnych nie podaje. Czy nie sądzi pan, że dziadostwo się szerzy także tam, gdzie no, myślelibyśmy no, F-16, nowoczesne samoloty, za chwilę F-35, gdzie tego dziadostwa być nie powinno?
Proszę pana, odpowiem panu na to pytanie w następujący sposób. Ja nie wiem. Rudnik wie i na podstawie czego Rudnik to wszystko mówi. To jest jedna informacja Onetu, która jest przeklejana przez inne gazety, cytowana w radiu i w telewizji. Jedna informacja pochodząca od jednego podpułkownika Tomasza Łyżwy. W dziennikarstwie potrzebujemy mieć 2 niezależne źródła, żeby wolno było w ogóle informację cytować jako wiarygodną. Jeden pułkownik i jedno źródło Onetu to jest za mało, żeby to uznać uczciwie za prawdę.
Żeby pan nie marnował słów, to nie tylko pułkownik, nawiasem mówiąc, Łyżwa, tak?
Łyżwa.
Lotnictwa. Ale to są także informacje z Komisji Obrony Narodowej, tak się chyba ona nazywa. Skierowane zostały zapytania poselskie także do Ministerstwa Obrony Narodowej. I to ministerstwo wije się, proszę pana, jak piskosz albo wąż. Nie chce za bardzo odpowiadać na temat tych F-16.
Żadna władza wykonawcza nie chce odpowiadać na pytania posłów, bo to jest normalny konflikt między dwiema władzami. Oni tam rządzą w ministerstwie i mają swoje tajne papiery i nie chce im się odpisywać na pytania posłów, dopóki liczba pytań czy napięcie w parlamencie nie narośnie do takiego poziomu, że komisja zmusi ministerstwo do odpowiadania. Więc to napięcie jest dla mnie zrozumiałe i stałe. Natomiast pytania pochodziły też z Onetu. To cały czas jest jedno źródło informacji, więc ja nie wiem, czy są samoloty kanibalizowane, bo jednocześnie dowiaduję się, że w Estonii jest 150 polskich żołnierzy i 4 myśliwce, no to jakie, no chyba F-16, patrolują przestrzeń powietrzną wschodniej flanki, bo stamtąd jest realne zagrożenie
albo
ze strony Rosji.
Albo
no albo stare MiG-29. Co Rudnik mi proponuje? Bo dobra, kupiliśmy 16 F-16 i zostało nam 14 F-16, bo się dwa zepsuły i wyciągamy części z tych dwóch, bo nam wychodzi taniej.
Żeby słuchacze nas źle nie zrozumieli, to pan rzuca te liczby tak, o, ale to 36 jednoosobowych i 12 dwuosobowych tych F-16.
No dobra, no to mamy flotylę F-16. W sumie ile ich mamy?
48.
No i z 48 dwa są na tyle wadliwe, że na razie przynajmniej wyciągamy z nich części, zanim nam przyślą tamte części z Ameryki na naprawę, to na szybko wyciągamy części z dwóch samolotów, żeby uzupełnić całą masę innych. Ja tutaj nie widzę jeszcze wielkiego problemu.
Widzę, panie Wojciech, to tak jakby sznurkiem, wie pan, coś łatać albo klejem.
Nie sznurkiem. Jak ma pan dwa samochody na posesji i w jednym się panu zepsuje rozrusznik, to z tego gorszego pan na szybko przekłada do tego trochę lepszego i na razie pan jeździ, a jak pan kupi rozrusznik, to pan wstawi do tamtego grata. No, gdyby pan na rozrusznik musiał czekać pół roku, zanim przypłynie z Ameryki rozrusznik do samolotu, proszę pana, no to pan przekłada, bo pan na szybko potrzebuje mieć. Z dwóch samolotów niesprawnych robi pan jeden sprawny. Zupełnie nie wiem, czemu opozycja krytykuje zakup samolotów F-35, dużo lepszych od tych F-16, nowocześniejsza linia. Strasznie opozycja krytykuje te samoloty, o których pan przed chwilą wspomniał, że tam, że drogo i tak dalej. A co zamiast? Przecież mamy jeszcze stare, posowieckie maszyny MiG-29 i Su-22. To są jeszcze gorsze graty, proszę pana, od F-16 i jeszcze starsze od F-16. Więc co opozycja proponuje? Żebyśmy nie kupowali tych F-35, tylko żebyśmy co kupili?
Opozycja mówi, panie Wojciechu, że tamte okoliczności tego zakupu są po pierwsze niejasne, a po drugie samo to uprzyrządowanie też, to mówię tak trochę w cudzysłowie, czyli obsługa, później części zamienne, offset, proszę pana, że to zostało niedopracowane. To o tym ZUS-ie niech pan popłynie teraz, bo ja się na tym nie bardzo znam.
ZUS dobija drobnych przedsiębiorców. Teraz się odbywa najwyższa od ponad dekady podwyżka składek ZUS-u. Tyle mi pan przysłał, ja nawet tego nie śledziłem. Tak drastycznej podwyżki składek nie było od 11 lat i tam wyliczono, o ile wzrasta. I to jest dla drobnych przedsiębiorców. A w tym samym czasie władza się chwali, że rusza mały ZUS. ZUS plus, ten plus, o którym pan wspominał, że
tak,
do wszystkiego jest dostawiany.
On wszędzie jest, tak.
Czym jest mały ZUS plus? To jest niższy podatek dla maciupeńkich przedsiębiorstw o dochodzie do 120 tysięcy rocznie i podwyższyli te granice, była o połowę niższa. I teraz tak, jeżeli część małych przedsiębiorców płaci niższe składki ZUS na programie ZUS mały plus czy coś tam, to jest oczywiste, że skądś te forse musieli nadrobić i w związku z tym podwyższyli trochę większym, ale nadal drobnym przedsiębiorcom. Więc ja się nigdy nie cieszę z czegoś takiego, że komuś nagle robią zniżkę na ZUS-ie, bo wiadomo jest, że albo na coś zabraknie w tym ZUS-ie, albo zabiorą komuś następnemu.
No ale panie Wojciechu, to co oni myślą, że ludzie nie myślą i że nie dojdą do takiego wniosku, do którego pan doszedł przed chwilą?
Nie, oni myślą o czym innym, o utrzymaniu się przy władzy, o reelekcji, to nawet w Unii Europejskiej ktoś stwierdził, no niestety programy socjalne PiS-u są bardzo popularne w społeczeństwie, w związku z tym nie będziemy mieli siły obalenia PiS-u, bo my tu urzędnicy w Unii możemy różne rzeczy robić z posłami polskimi, głosować przeciwko Polsce, ale PiS jest i będzie popularny poprzez swoje programy socjalne. Te socjalne programy zadłużają państwo i składają się z takich elementów, które panu przed chwilą opisałem, że buńczucznie ogłaszają, że małych przedsiębiorców tu podeprą i będziecie płacić mniejsze podatki w ZUS-ie. No ale jednocześnie trochę większych przedsiębiorców łupią bardziej. No proszę pana, to jest wszystko gra na reelekcję. Teraz mają reelekcję PiS, ma reelekcje prezydenckie. Za chwilę będą następne wybory i tak dalej. I programami socjalnymi stosują, no to jest kiełbasa ichniejsza, stosują takie manipulacje na społeczeństwie. Proszę, jak wam poprawiliśmy, tu rozdaliśmy, musimy zostać przy władzy, nawet jeżeli gdzie indziej wam śmierdzimy.
Musimy kończyć, panie Wojciechu, teraz może apel skierujemy do tych, którzy będą nas cytować. Dziękujemy, że nas cytują, żeby pamiętali, że to nie jest audycja Radia Koszalin, bo takie stwierdzenie, kiedyś była w Radiu Koszalin, że to jest Radia Koszalin, może się skończyć źle dla prezesa, bo teraz za byle co zwalniają w mediach publicznych i tu jak powiedzą, że w Radiu Koszalin Cejrowski powiedział to i tamto, to jeszcze prezesa spuszczą.
Nie, może prezes dojdzie do wniosku, że tak popularną i cytowaną audycję trzeba przywrócić na antenę Radia Koszalin, proszę pana. Może to był dziennikarz prorok, który tak powiedział.
No właśnie, dziękuję bardzo za uwagę, do usłyszenia.
Był to radiowy przegląd prasy. Komentowali Wojciech Cejrowski i Andrzej Rudnik.